Prokuratura bada sprawę drona, który w nocy z niedzieli na poniedziałek spadł przy granicy w Terespolu. Czy prezydenci miast będą rządzić bez ograniczeń? Dziś posłowie rozpoczną pracę nad projektem przygotowanym przez PSL. Wakacje po wakacjach. W Faktach sprawdzaliśmy, jakie plany na swoje urlopy mają górale po wyjeździe turystów. Na dzisiejszy poranek lubelska prokuratura zapowiedziała kolejną konferencję w sprawie zdarzenia koło polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Terespolu. W nocy z niedzieli na poniedziałek spadł tam niezidentyfikowany dron. Znaleziono go w polu kukurydzy. Prokuratura informuje, że na miejscu upadku nie ma śladów wybuchu, ale nie przesądza, czy był to sprzęt wojskowy, czy przemytniczy. Nie wiadomo też, skąd przyleciał. Wiele elementów drona było wykonanych ze styropianu. Na niektórych fragmentach były napisy cyrylicą. Okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni tym incydentem.
Taki sprzęt ma wojsko i żeby to nie wróciło, żeby taki dron przyleciał, no na pewno niepokojące jest, bo wiadomo, co ten ze przodu myśli.
Te drony cały czas latają i różne latają, nie wiadomo, czyje to są drony.
Wszyscy się martwią tym. Niby te słupy stoją tutaj graniczne, nie wykrywają tego, nie wykrywają w ogóle tego, tak? My jesteśmy jak najbliżej. U nas tutaj wschód jest jak poligon.
Niepokój mieszkańców jest tym większy, że już w piątek po drugiej stronie granicy mają się zacząć duże ćwiczenia wojskowe armii rosyjskiej i białoruskiej. Hiszpania zmaga się z największą od 50 lat epidemią krztuśca, poinformowało Hiszpańskie Towarzystwo Epidemiologiczne. Od wiosny 2023 roku do października 2024 roku odnotowano prawie 29 tysięcy przypadków tej choroby. Hospitalizacji wymagało 920 osób, a 12 zmarło, w tym 6 niemowląt. To trzykrotnie więcej zachorowań niż podczas poprzedniej fali w 2015 roku. Krztusiec to bardzo zakaźna choroba bakteryjna, która początkowo przypomina przeziębienie. I w Faktach wracamy teraz do Polski. Wczoraj zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy likwidującej dwukadencyjność prezydentów miast, wójtów i burmistrzów. Obecne przepisy wprowadzono 7 lat temu. PSL chciałby je zmienić. Głosy w sprawie liczby kadencji są podzielone. Większość wypowiadających się jest przeciwna zmianom, ale za możliwością dłuższego sprawowania urzędu jest wielu włodarzy. Prezydent Bolesławca Piotr Roman, który rządzi miastem 23 lata, mówi, że to spowodowało jednak, że młodzi ludzie nie chcą startować w wyborach, bo po dwóch kadencjach zostają na lodzie.
Proszę sobie wyobrazić, dzisiaj młody człowiek, 30 parę lat, już z pewnym doświadczeniem, mówią mu, wystartuj w wyborach prezydenckich. On mówi, ale przecież ja mam firmę, albo ja jestem dobrze zapowiadającym się prawnikiem kimś tam. A oni mówią, dobra, wystartuj. I wtedy on zaczyna myśleć, bo po wyłączeniu się z tego zawodu przez 5 czy 10 lat, on wróci już nie do tej samej rzeki, on przerwie swoją karierę zawodową. Pytanie, każdy z nich musi indywidualnie odpowiedzieć, czy jest warto.
Z prezydentem Bolesławca rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
Są i takie fakty.
Ktoś musi pracować, żeby odpocząć mógł ktoś. Po zakończeniu wakacji teraz na urlop mogą wybrać się ci, którzy obsługiwali ruch turystyczny. Jakie wakacje będą mieli góralki i górale, którzy sprzedają oscypki i pamiątki na Krupówkach?
W końcu po sezonie to teraz można odpocząć troszkę. No, myślę, że październik, listopad to będą nasze wakacje, że tak powiem. Ale jeszcze trochę, jeszcze trzeba wytrzymać.
No. Ale górale jadą gdzieś na jakieś wywczasy?
Nie, raczej nie. Chyba, że jak mają kany kerdel łowiec, no to idą se tam popas jeszcze trochę te łowce, no bo to już mają we krwi, nie? To bacowanie, jucha synie. No.
Czyli tak mniej więcej 10 kilometrów od chałupy i to już są wakacje, tak?
A, no tak, no nawet do 20, no. Może być, bo jak naruszy nową polanę stąd, no to już kawałek, nie?
O góralskie wakacje pytał reporter RMF FM Maciej Pałachicki. W Faktach teraz druga część poniedziałkowej porannej rozmowy w RMF FM. Najwyższa Izba Kontroli przedstawi dziś podsumowanie kilkudziesięciu kontroli dotyczących działań organów państwa podczas pandemii COVID-19. 20 z 271 miliardów złotych zostało wydane niegospodarnie, w nieprzemyślany sposób, twierdzi prezes NIK Marian Banaś. Prezes NIK w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim zdradził, czy boi się prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i czy ma jeszcze przyjaciół w Prawie i Sprawiedliwości.
Proszę pana. państwa, ja się nie boję, boję się tylko Pana Boga, jeśli rzeczywiście miałbym coś na sumieniu, natomiast jeśli chodzi o sądy ludzkie, to one są tutaj nie do końca zawsze prawdziwe, bo nie zawsze opierają się na prawdziwych faktach. Często właśnie ludzie mają to do siebie, że po prostu z racji nienawiści albo...
Ale ja myślę, że to jest pytanie dotyczące przyszłości, to znaczy, czy nie boi się Pan, że Jarosław Kaczyński wróci do władzy i będzie Pana chciał postawić przed sądem?
Panie redaktorze, ja myślę, że najpierw trzeba by pokazać, co tak naprawdę właśnie i pan Jarosław Kaczyński, i jego opcja zrobiła złego dla tego kraju, ile zostało zmarnowanych pieniędzy, ile zostało nadużytego prawa. Natomiast ja naprawdę nie mam w sobie nic do zarzucenia.
To jeszcze
jestem spokojny.
Od jednego słuchacza, od pana Artura, nie wylosował pan, ale ja je zadam, ale ona jest trochę na drugą nóżkę. Ma pan jeszcze przyjaciół w PiSie? Pan Artur pyta.
Myślę, że jest wielu takich, którzy ze mną sympatyzują i uważają...
W PiSie.
Tak, na pewno.
Ale wymieniłby pan ich nazwiska?
No nie będę wymieniał ze względu chociażby tego, że...
Pocałunek śmierci.
Że to byłby pocałunek śmierci, oczywiście.
Dobrze, wróćmy do kontroli, bo no, już jutro NIK ma przedstawić informacje z kontroli organów państwa w sprawie pandemii COVID. Czego możemy się spodziewać?
No oczywiście to jest całościowy raport ze wszystkich kontroli, które miały miejsce. To ich było prawie 40 z różnych obszarów. Chcę powiedzieć tylko tyle. Wydano w trakcie COVID-u 271 miliardów złotych. Z tego stwierdziliśmy 20 miliardów. To było wydane w sposób niegospodarny, niecelowy. Mam tu na myśli tymczasowe szpitale, które kosztowały prawie 600 milionów zupełnie niepotrzebnie. 14 takich szpitali.
Ale macie pewność, że to po prostu nie był błąd, tylko celowy?
To nie był żaden... To po prostu było nieprzemyślane, bez analizy i ktoś powinien za to odpowiadać. Właśnie złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. To samo dotyczyło zakupu respiratorów, maseczek niektórych, tak, które nie spełniały wymogów i certyfikatów, które powinny mieć te produkty. No i oczywiście wiele innych jeszcze tutaj bardzo poważnych uchybień, które się składają na całość tej kwoty 20 miliardów.
Rozumiem, że będą doniesienia do prokuratury kolejne.
To będzie... No oczywiście tutaj akurat jeśli chodzi o te uchybienia, nieprawidłowości, no to one się spotkały. Tam była niegospodarność, niecelowość.
Czyli to jest podsumowanie części,
całości, żeby to był taki całościowy raport ze wszystkich kontroli, które miały miejsce na przestrzeni tych ostatnich lat, a dotyczyły właśnie COVID.
Szykujecie także raport w sprawie CPK? Badacie tą sprawę?
Panie redaktorze, kontrola się skończyła. Oczywiście tutaj tak samo mamy pewne poważne ustalenia dotyczące i nieprawidłowości. Ja tylko chcę wskazać, że przykładowo w sposób zupełnie niecelowy podjęto decyzję budowy lotniska w Radomiu. Kosztował on prawie 800 milionów złotych, podczas gdy zrezygnowano z modernizacji lotniska Chopina, który tutaj miał perspektywy rozwoju bardzo duże, również jeśli chodzi o Modlin. W sumie, jeśli chodzi o lotnisko Chopina, to ze względu na to, że tej modernizacji nie będzie, to właśnie polskie linie lotnicze tracą na tym prawie 500 milionów na przestrzeni najbliższych 3-4 lat, a w przypadku Modlina prawie 300 milionów. No więc na pewno to nie jest gospodarne, nieprzemyślane, więc tak nie należy w ogóle postępować i zarządzać mieniem publicznym.
Wróćmy do NIK-u. Rzeczpospolita napisała ostatnio, że przeprowadza pan obecnie konkursy na wysokie stanowiska w NIK, by na koniec kadencji, przed swoim odejściem, obsadzić izbę swoimi zaufanymi ludźmi.
Panie redaktorze, ja się spotkałem z zarzutem na początku, że w ogóle nie ma żadnych konkursów i to był jeden z podstawowych zarzutów, który mi tutaj stawiano. No a ja chcę powiedzieć z doświadczenia, jak pełniłem funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiłem w tej ustawie zmiany, to właśnie z rezygnacji z konkursów. A to dlaczego? Dlatego, że my musimy najpierw wiedzieć, poznać ludzi, czy oni coś potrafią, czy są kompetentni, a dopiero później mianować ich na stanowisko. I po tej naszej naszej konsolidacji służb skarbowych, które przyniosły do budżetu ponad 300 miliardów złotych dodatkowych dla tamtej opcji, gdzie można było spokojnie realizować socjalne programy, właśnie podjęto decyzję, że będą mianowane, nie konkursy. Ja te konkursy robię, bo tak ustawa mówi, ale startują ludzie, którzy naprawdę wiemy, czy oni
czyli rozumiem,
są
że przeprowadza pan teraz konkursy, bo teraz pan już zna tych ludzi, tak?
Bo znamy rzeczywiście kompetencje i zasługi i po prostu...
Panie prezesie, ale nowy prezes przyjdzie, kiedyś przyjdzie jakiś nowy prezes i powie, ale ja ich nie znam. Może to są po prostu nominaci prezesa Banasia.
Po owocach i poznacie. Jeżeli mamy efekty, jeżeli wiemy, że ludzie są państwowcami, daleko od polityki, i bezstronni w tym, co robią, to się należy tylko cieszyć, bo państwo się w ten sposób rozwija i umacnia swoją pozycję i w kraju, i za granicą.
Pojawiły się też informacje do Najwyższej Izby Kontroli dotyczące prezeski, przewodniczącej Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Ona ustąpiła ze swojego stanowiska. Czy to ma jakiś związek z raportem NIK-u, pana zdaniem, panie prezesie? Media taką informację podają, że tam chodziło o zarzuty na przykład dotyczące przyznania sobie nagrody.
No być może również w jakimś sensie to jest związane z naszymi ustaleniami, ale to już nie od nas zależy, ale od tych, którzy mają nadzór nad tymi urzędnikami.
Prokuratura prześwietlała pana majątek. Kolejne osoby były, że tam wie pan co dalej z tą sprawą? Coś się dzieje?
Panie redaktorze, sprawa została dokładnie wyjaśniona już dużo wcześniej. Mianowicie, jak pan doskonale wie, był specjalny zespół prokuratury generalnej, który jest w sposób jednoznaczny stwierdził, że te wszystkie działania były polityczne, bezprawne, że przy pomocy fałszywych dowodów próbowano właśnie tutaj udowodnić, że Banaś jest winny pewnych działań, które w ogóle nie miały miejsca.
Ale ta ekipa tego nie umorzyła, to znaczy prokuratura tego nie umorzyła.
Ale powinno umorzyć i ja jestem przekonany, że ta sprawa zostanie umorzona, bo z punktu widzenia prawnego już dawno tak być powinno.
No ale nie jest. Coś się dzieje? Ma pan jakieś informacje na temat
nie mam
tego?
Żadnych informacji, natomiast jestem całkowicie spokojny. Wiem, że działania te były bezprawne i zmierzające tylko ku temu, aby mnie wystraszyć, abym zrezygnował z funkcji, bo posiadano już praktycznie kontrolę nad wszystkimi organami państwowymi poza Najwyższą Izbą Kontroli. I to trzeba było do całości. Niestety moja postawa przede wszystkim państwowa, bo jako urzędnika zawsze byłem państwowcem, sprawiła, że właśnie wykonywałem do końca i wykonuję swoje obowiązki konstytucyjne i ustawowe.
No właśnie, pytanie, panie prezesie, jak pan się spodziewa, ile pan jeszcze będzie wykonywać obowiązki prezesa NIK?
A to zobaczymy, panie.
Bo już kadencja już minęła formalnie.
Panie rektorze, zobaczymy. Ja jestem spokojny, wykonuję swoje zadania jak zawsze.
Ale spakował pan już rzeczy?
Nic nie pakuję, nie potrzeba pakować, ja nie mam nic do pakowania. Ja na bieżąco wszystkie rzeczy wykonuję dokładnie i w sposób właściwy.
A jakie pan ma plany, jeżeli nie zostanie pan wybrany na drugą kadencję jako prezes?
Na tym się, panie rektorze, nie zastanawiam. W każdym bądź razie, oczywiście, jeżeli by tak się złożyło, że tej funkcji nie będę pełnił, to w pierwszej kolejności na pewno odpocznę.
Ale pytanie, bo tak pan odpowiada na to pytanie, jakby pan nie miał pewności, że pan jednak nie zostanie na drugą kadencję.
Panie rektorze, bo w polityce wszystko jest możliwe, a to jest akurat decyzja polityczna w dużym stopniu i to jest decyzja, jak powiedziałem na samym początku, posłów, więc piłka jest w grze, wszystko jest możliwe.
Marian Banaś w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całego wywiadu możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.